Już odpalone.
Dobra. To kochani, witam was bardzo serdecznie. Jak już ksiądz wspomniał, Witek Wilk. Tak wiem, że się śmiesznie składa, że parę osób już mnie zna z gazety ostatniej, tak, niedzielnej. Podchodzili, też widzę, że ilość maili wzrosła, ale to nie było zaplanowane. Ksiądz Roman nie czytał wcześniej tego gościa niedzielnego, czyli Bóg to zaplanował. Ale dobrze powiedział ksiądz, że jestem mężem jednej żony, ojcem czwórki dzieci, dwójka jest ze mną. Ja jestem pełen podziwu dla moich dzieci, bo właśnie od 5:20 są na nogach dzisiaj rano. Z tatą jadą. Jeszcze do domu nie dojechaliśmy. O którejś w nocy dojedziemy. To nie jest ostatni punkt programu, spotkanie z wami, jeśli chodzi o nasze życie dzisiaj. Nie jest łatwe życie dzieci takiego faceta jak ja. No, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Więc one już to wiedzą, choć same się w to nie wpraszały, tak? W ten układ. Z takich jeszcze ciekawych rzeczy o dzieciach to też na przykład z powodu życia rodziców nie mogą chodzić do szkoły. Z tego powodu akurat się nie smucą. Mają domowe nauczanie, ponieważ nasz dom jest tam, gdzie my jesteśmy, więc podróżujemy z książkami i dzieci się uczą w mieście, w którym w danym momencie są. Tak wygląda nasze życie. Ale to na boku. Ksiądz powiedział, że jestem perkusistą. Wśród muzyków mówi się, że perkusista to jest człowiek przebywający wśród muzyków. Żeby tam nie wyolbrzymiać, rozumiecie, to jest taka niższa półka muzyka, to jest perkusista, on się tylko rytmem zajmuje, żeby go tam nie przeceniać, to ja, dobra. Tam jeszcze taki był kawał, nie wiem, czy można w kościele tutaj, tak, dopuszczacie taką opcję, o, żeby się lepiej przedstawić, to przychodzi facet do sklepu z mózgami. Mózg, wiecie, nie, to co powinno być tutaj. Patrzy na wystawie trzy różowiutkie w formalince, tak patrzy sobie na cenę mózgów, $10, 1000, 100 tysięcy. Do tego sklepikarza mówi, zaraz, proszę pana, dlaczego taka różnica w cenach tych mózgów? A no wie pan, zależy, który do kogo należał. Aha, a ten za dychę do kogo? Mówi, no do Einsteina. No a ten za 1000? No do jakiegoś polityka. No a ten za 100 tysięcy? Mówi, a do perkusisty. Mówi, a czemu taki drogi? Bo nieużywany. Dobra. To już wszystko o mnie wiecie z istotnych rzeczy i bardzo dobrze, to tym tytułem wstępu. I rzeczywiście taką osobą jestem, tam za wiele wiedzy nie mam. Mój syn zdecydowanie wiedzą, to mnie przewyższa, zdecydowanie. On w wieku 7 lat przeczytał 30 tomów encyklopedii przyrodniczej. Jak czegoś nie wiem, no to idę do mojego syna. Jeśli mam problemy z ortografią w SMS-ie, bo mój telefon nie ma autokorekty błędów, no to też mój syn mi mówi. On przeczytał tyle książek, ile ja w życiu nie przeczytałem. Uczyłem się czytać na tej książce w ogóle, bo w szkole raczej byłem najsłabszy w klasie w czytaniu, więc dopiero uczyłem się czytać na Biblii parę lat później. Dobra, fragment z dzisiejszego czytania. Ksiądz Roman mówi, że coś o kościele miałem powiedzieć i jak mnie zapraszał, ale ja ciągle mam rekolekcje, nie miałem nawet czasu się zastanowić co. I mówię, Panie Boże, pewnie coś fajnego dzisiaj będzie w Słowie. I nagle na spotkaniu animatorskim czytamy ten fragment, bardzo piękny fragment. Spod świątyni, spod ołtarza wypływa woda, z której tworzy się rzeka. Woda, pierwsze skojarzenie, jakie myślę, że każdy z nas ma, to Duch Święty. Symbol Ducha Świętego, możemy 7 rozdział Ewangelii Jana od 37 wersetu. W najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stanął, zawołał donośnym głosem. Kto jest spragniony, niech przyjdzie, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany. No dobra, tu za daleko idziemy. Duch Święty, przepraszam, przyzwyczajna. Duch Święty. Teraz skojarzenie z dzisiejszego dnia dla mnie jest takie, że spod świątyni wypływa woda i Ezechiel idzie i kroczy tą wodą. Wpierw po kostki, potem po kolana, potem po biodra, potem już byłby cały zanurzony, poniekąd nią już iść nie może. Co mi się nasunęło? No, Bóg zaprasza nas do tego, by zanurzać się w Duchu Świętym. By nie poruszać się tylko po kostki w wodzie, tego Ducha Świętego, bo to by znaczyło, że dotąd mam moc Bożą, nie? Mogę ją mieć do kolan, mogę mieć do bioder, mogę być cały zanurzony w mocy Bożej. I jak popatrzymy na finał tego, to było stąd czytane, bo nie chciałbym innej wersji czytać przypadkiem. O, tu z tysiąclatki pewnie tłumaczenie. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. I mieliśmy spotkanie w grupce dzielenia, i to, co czym się też podzieliłem, że jeżeli będę cały zanurzony w Duchu Świętym, całe moje życie, to moje życie, tu takie fajne nawiązanie może być do psalmu pierwszego, to musiał mnie syn wspomóc, ale zaraz będzie. Jest on jak drzewo zasadzone nad płonącą wodą. Cokolwiek uczyni, pomyślnie wypada. Czyli drzewo zasadzone nad, powiedziałbym, właściwą rzeką, nad rzeką Ducha Świętego. Tu wody nawet słone zamieniały się w słodkie. To, co zniszczone w nas, we mnie, słabe, Duch Święty ma moc przemienić. Wszystko, co dobre w moim życiu, mogę dokonywać tylko mocą Ducha Świętego. Myślę, że większość z was to oczywiście wie. I to tylko tak tytułem wstępu do tego, co dzieje się też w moim życiu poprzez to słowo. Byłem kiedyś młodszy niż jestem teraz. Chciałem powiedzieć młodym człowiekiem, ale dalej jestem młodym człowiekiem, tylko byłem młodszy. Teraz mam 37 za tam parę tygodni, a kiedyś miałem 15 lat. Nie znałem tego fragmentu z Ezechiela, nie znałem Biblii, byłem takim typowym katolikiem, znaczy niedzielnym. Mówię to jako negatywne stwierdzenie katolicyzmu. I któregoś dnia zastanowiłem się, po co ja tam chodzę? Po co ja chodzę do kościoła? No bo mama od dziecka mnie prowadziła z tatą i spotkany kiedyś człowiek na ulicy powiedział mi: Witek, czytaj Pismo Święte, jak będziesz czytał codziennie, to poznasz Boga. No i im więcej czytałem Pisma Świętego, tym mniej podobał mi się kościół, w którym byłem. No, czujecie w ogóle numer, tak? Że im więcej czytałem Słowa Bożego i zestawiałem to ze światem, w którym żyłem, no to mówię, to jest jakaś pomyłka chyba. No już w ogóle apogeum sprawy było, gdy otworzyłem kiedyś niechcący 16 rozdział Marka, lepiej nie otwierajcie, wersety od 15 do 18, tak? Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą, w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże będą brać do rąk. Jeśli coś zatrutego wypiją, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Panie Boże, to jakaś afera w ogóle. Od dziecka chodzę co niedzielę do kościoła. Miałem taką ciocię, co nie miała męża i miała dużo czasu. I jeszcze mnie brała czasami w tygodniu, prawie codziennie na mszę świętą wieczorną. Czyli chodziłem więcej niż w niedzielę. Znałem księży, znałem siostry zakonne z mojej okolicy. Znałem sąsiadów, którzy też chodzili w niedzielę do kościoła i mieli krawat tam. I nic się nie zgadzało. Nigdy nie widziałem tych znaków. No i wykoncepowałem sobie, miałem 15 lat, wiecie, człowiek ma prawo do różnych myśli, że prawdopodobnie pomyliłem kościoły, nie? Że to Słowo Boże rzeczywiście jest fajne, że albo się ewangelista pomylił, nie? Albo ja pomyliłem kościoły. No, też pamiętamy ten fragment, szukajcie, a znajdziecie? Więc mówię, no to będę szukał. Tak ze Słowa Bożego już kojarzyłem, że to będzie nagrodzone, to poszukiwanie. No i zahaczyłem o 17 różnych wyznań. W międzyczasie 7 lat szukałem. No a cóż, asekuracyjnie chodziłem też na niedzielną mszę świętą katolicką. Bo mówię, gdyby się potem okazało, że to w tym kościele będzie ten prawdziwy Pan Bóg, to żebym nie miał 7-letniej absencji, wiecie, nie? Z czym, że na początku nie wiedziałem, ile lat będę szukał, nie? Więc czasami byłem nawet na 3 nabożeństwach w niedzielę, w tym jednej mszy świętej, nie? Katolickiej. No i tak chodziłem i szukałem. I szukałem tak, słowo, i szukałem, gdzie to słowo działa. Rozumiecie? No bo jak jeszcze przeczytałem poprzeczkę Pana Jezusa, chyba że Jan się pomylił, to 14 rozdział Jana, 12 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, także będzie dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję, owszem, i większe od nich uczyni, bo ja idę do Ojca. No niezły numer, mówię. Czyli Jezus po naszemu powiedział, że mamy czynić większe rzeczy niż On czynił, tak? To dobrze to rozumiem? Jeszcze raz powiem, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, także będzie dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję, owszem, i większe od nich uczyni, bo ja idę do Ojca. Nie? No to Jezus po ludzku mówiąc, po polskiemu, powiedział, że my, czyli wierzący w Niego, albo ci, którzy się deklarują za wierzących, mają czynić większe rzeczy niż On. Zgodzicie się ze mną z tego wersetu? Nie chodzi mi z życia, tylko z wersetu. Opierajmy się na Słowie Bożym, a życie możemy do Słowa dociągać, nie? No i teraz, ja byłem dalej młodym człowiekiem. No, dotykały mnie te same problemy, tam chłopcy wiedzą, o co chodzi. Ładne dziewczyny są, tam czasami oczy w prawo, w lewo, żeby tylko oczy... Nie, to tutaj nie ma, tak? Tu, przepraszam, to tylko ja tak miałem, tak? Tu sami święci są. To przepraszam, dobrze. Też chciałem mieć różne rzeczy, ale przede wszystkim, gdyby to podsumować, to ja chciałem być szczęśliwym człowiekiem. Jest tu ktoś, kto nie chce być szczęśliwy? Wiecie, co znaczy szczęśliwy? Halo? Tak? No to wam... Nie, a ja nie, szczęśliwy to znaczy w zdrobniale siusiam śliweczki. Dobra. To taka gra słów, przepraszam. Idziemy dalej. Nie, bo jesteście fajną publiką, która czai, bo ostatnio prowadziłem dla gimnazjum, tam nie wolno mówić kawałów, bo oni nie rozumieją. Tam trzeba takie karteczki. Teraz można się śmiać, teraz w ogóle tam, no. A to znaczyło to. Dobra. Szczęśliwy chcę być. I teraz patrzyłem na życie moich rodziców. Dobrze, ich tu nie ma, mam nadzieję. Nie widziałem szczęścia. Ostatnio audiobooka wydawałem i co potem, jak odsłuchiwałem każde zdanie, dzwonię do tato, tato, czy to przejdzie autoryzację, wspominałem nasz dom rodzinny, mu dyktuję. A tata, aha, no ale tato już wiesz, o co chodzi. No tak, 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 wiem, no dobra, przejdzie. Tatuś, tu następne zdanie, a to zaakceptujesz? No bo mówiłem o swoim życiu, nie? Ale to na boku. I szukając tego szczęścia, trafiłem kiedyś na, jeśli chodzi o tekst o Kościele, bo z dziejów to pewnie, tam Biblię to pewnie znacie, ale trafiłem na Pawła VI papieża, jest to w katechizmie też. I mówi tak, przyjmujcie z radością dary Ducha Świętego, którymi On nie przestaje obdarzać Kościół. Fajne. Teraz dalej mówi, po co? By Kościół jaśniał, był piękny, wspaniały, wzbudzał podziw i szacunek u niewierzących. Mówię, ale numer. To na pewno już nie jest ten Kościół. No, to, aby był piękny, jaśniał, był wspaniały, wzbudzał podziw i szacunek u niewierzących. Pierwsze skojarzenie, jakie macie, co dzisiaj Kościół wzbudza u niewierzących? No, tak? Nie musi być zmówić, tak? Wiemy, co u niewierzących wzbudza Kościół. No więc mówię, to już zupełnie jest nie tak. I ja cały czas szukałem i szukałem i szukałem, aż w końcu, fajnie, człowiek, który dał księdzu Romanowi kontakt na mnie, to jest człowiek, który głosił mojego pierwszego Filipa dla mnie. To było Filip zaczął się 11 grudnia 1998 roku. I drugiego dnia Filipa było wylanie darów Ducha Świętego. Ja Boga cały czas prosiłem, że ja potrzebuję dowodu Jego obecności. Jak będę miał dowód Jego obecności, to zrobię dla Niego wszystko. Ale potrzebowałem. Okej, ktoś powie, Witek, to ty niedowiarek jesteś, to wiara to nie jest dowód, to już masz dowód, nie ma wiary. Okej, ale jak popatrzę na świętego Tomasza, pamiętacie tego, on ma ten przydomek niewierny, tak? Tak? No to jak ta sytuacja wyglądała z Tomaszem? Pamiętacie pewnie. Jezus po zmartwychwstaniu wszedł do wieczernika, mimo drzwi zamkniętych, to też jeden z cudów, którego nie widziałem, bo bardzo chcę jeszcze go, żeby przechodzić mimo drzwi zamkniętych i to nie mają być te kręcące się, nie? No. Albo bzzzt. To nie o to chodzi. Mimo drzwi zamkniętych i co tam było? Że powiedział pokój wam, ale tego dnia już dwóch nie było. Jeden się powiesił, a drugiego nie było. Nie? Tomasza właśnie. I teraz no Tomasza nie było. No i tam, wiecie, spędzili czas z Panem Jezusem. Za jakiś czas wrócił Tomasz. Mówią, Tomaszu, nasz Pan Jezus był tutaj, nie? No on co powiedział? No to znacie oczywiście, nie uwierzę, jak nie zobaczę ran u jego rąk i jak nie włożę ręki do jego boku, tak, do rany w boku. Czyli z tego się mu wzięło ten niedowiarek, ten przydomek i okej. Ale co tak naprawdę zrobił? Wypowiedział swoją potrzebę. Ten święty Tomasz. Mimo, że tych pozostałych 10 facetów przez 3 lata chodziło z Jezusem i z Tomaszem. I Tomasz widział te wielkie cuda i słyszał słowa Jezusa. Zgodzicie się, prawda? Widział tego mistrza, znał, dzień w dzień się z nim spotykał. I nagle mówi z tymi ludźmi. I on tym 10 nie uwierzył, że oni go wkręcają. Ale za tydzień, jak mówi słowo, znowuż mimo drzwi zamkniętych, gdy było zebranych wszystkich 11, naówczas wszystkich, wszedł, powiedział: pokój wam, po czym powiedział do Tomasza: ty gamoniu jeden, dlaczego się mnie uwierzył? 3 lata chodziłeś ze mną i z nimi, nie? Było tak? No nie, nie było tak, no wkręcam was teraz. Wszedł, mimo drzwi zamkniętych, powiedział: pokój wam, po czym odwrócił się do Tomasza i powiedział: Tomaszu, włóż palec do moich ran, włóż rękę do mego boku. To są pierwsze słowa, które wyrzekł do niego. Czyli co zrobił Jezus? Odpowiedział na wezwanie lub na potrzebę lub na pragnienie Tomasza, który powiedział to tydzień wcześniej. Zgodzicie się? Mimo że Jezusa w fizycznej wersji tam nie było, on to słyszał i dokładnie na to odpowiedział. Dokładnie na to odpowiedział. I tu mi się tak nasuwa taki fajny moment z mego życia. Ja się o wszystkie osoby modlę, takie, które są gdzieś też mi potrzebne w życiu, bo nie mam czasu pracować. Pracuję około 2 miesięcy w roku, bo większość roku głoszę rekolekcje. No więc nie mam czasu pracować, a nie bierzemy pieniędzy za głoszenie rekolekcji, więc powiedziałem Bogu, że muszę pracować krótko i za dobre pieniądze. I to się, bo mam 4 dzieci na utrzymaniu, żonę, ale mówię, a jeśli uważasz, że mamy mieć takie rzeczy, jak mają normalni ludzie, którzy pracują cały rok, no to możesz nam je dać w swojej łaskawości. No tutaj znowu 14 rozdział Jana, werset 13. O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, mój ojciec da wam. W 14 dopowiada: po to, by ojciec został otoczony chwałą w synu. Nie? Więc mówi: mam prosić. No to poprosiliśmy i tam o mieszkanie, i auto, te wszystkie rzeczy dostajemy, to się jakoś tam układa, ale skoro już masz auto, czasem jest potrzebny mechanik. Poprosiłem Boga kiedyś o mechanika, że przydałby się jeszcze mechanik do samochodu. I to nie, że się psuje, bo prosiłem o dobry samochód, ale w aucie się wymienia pewne elementy, panowie wiedzą, o co chodzi, tam klocki, oleje, takie tam serwisowanie podwozia, inne rzeczy. No i mówię: Panie Boże, no bez sensu, żebym za mechanika płacił, nie? No i mówię, zrobimy test. Gdy jeszcze mieszkaliśmy w Ożarowie Mazowieckim, tu pozdrawiam moją koleżankę z Duchnic, nie wiem gdzie siedzi, ale gdzieś tu jest, macham ci. I o, tu jesteś, witaj. Właśnie nad nią mieszkałem, iśmy jej głosili Ewangelię. Ciężko jej się to przyjmowało, ale dzisiaj tu z wami jest, aleluja. I musiałem olej wymienić, a że tam było dużo, tam do 10 litrów do wymiany, to były takie, ten nietypowy samochód, drogie te oleje. No i ktoś mi powiedział: tam taki serwis jest w Wojcieszynie. O, takie tutaj miasto, czy to, nie wiem, czy to miasto już, czy nie, ale Wojcieszyn się nazywało. Pojechałem do tego Wojcieszyna, no i jakiś pan, tu właściciel serwisu, tutaj złote takie różne miał emblematy. Pomyślałem, że to nie jest pracownik liniowy w serwisie, tylko właściciel. Więc powiedziałem: dzień dobry, czy mógłbym u was zostawić samochód, tutaj wymianę oleju, filterka. Mówię: aż proszę bardzo, tam kolega odbierze kluczyk i wjedzie, no, bardzo dobrze. Tu zapraszamy, kawa, herbata. No i zaczęło się serwisowanie. Był taki moment, że nagle został tylko ten pan zaobrączkowany na złoto i ja. Tam inni gdzieś poszli, tamten pojechał z samochodem do pracy. No i zaczęliśmy rozmawiać, to skąd pan tutaj jest, no to się mi powiedział, skąd tu jestem, a co pan robi, no i tu już wtopił. I godzinę później, gdy on już płakał nad tym komputerem tam swoim, po drugiej stronie biurka, w międzyczasie oddawał życie Jezusowi, przyjeżdża mechanik na taką scenę. Ja nie wiem, czy poszczeliłem szefa w kostkę, czy co się stało, ten płacze, ja z drugiej strony biurka, z jakąś taką poręczną książeczką, tłumaczę mu pisma. Kolega dość daleko miał życie zawieszone, jeśli chodzi o Kościół. Ostatni raz był przy pierwszej komunii świętej swojej, nie dziecka. No i ten tam mówi, że wszystko zrobione, tam mówi szefowi, co tam jeszcze wymienił, tego. No to mówię, to teraz mówię, to ile się należy, ile płacę. I na to pan mi mówi, no niech pan mnie nie obraża, chyba stać mnie na olej do samochodu i filterek. No rzeczywiście, sądząc po sytuacjach zewnętrznych, pana stać było. No i stał się moim stałym serwisantem. Halleluja. Więc jakbyście chcieli poszerzyć opcję proszenia, to ja zachęcam. A jeśli Bóg to spełni, to powiedzieć aleluja. Ale też jest w zamian, wszystko działa. Jadę tu do was dzisiaj, bo w Pruszkowie głosiliśmy rekolekcję, ale zahaczyłem o Żarów Mazowiecki właśnie. I nagle, już się tu spieszyłem, żeby na 19 dążyć, nagle facet na stopa stoi. Ja jechałem dość szybko, musiałem się cofnąć, żeby... Wpierw go mało nie przejechałem, bo tak jakoś wyskakiwał na drogę, ale dzięki temu go zauważyłem. Wycofałem, pan z torbą, pytam się gdzie, mówię, a do Warszawy. Ja mówię, no to już fajnie, jedziemy. Okazało się, że jest bezrobotny, tam w ogóle w życiu ma bardzo wiele przykrości. A pytam się, a to gdzie będziesz dzisiaj spał? Mogę cię pod hostelem wysadzić czy coś? A on mówi, o nie, na hostel niestety nie mam, nie? Że szuka na dworzec, chce jechać. No więc mówię, słuchaj, ja się z tobą pomodlę. Jutro nie masz pracy, no nie mam. To ja cię jutro rano zgarnę, jadę głosić rekolekcję, będziesz tam nosił torebki różne, tam te sprzęty nagłaśniające. To już pierwszą dniówkę masz jutro. Oddasz życie Jezusowi, a tutaj masz dzisiaj na nocleg. I mu dałem full service, wysadziłem go tam, żeby trafił już tam, gdzie chciał trafić. I ja przyjechałem do was. Czyli jest układ w drugą stronę. Też Bóg mówi, troszcz się o innych ludzi, nie? To nie tylko działa, że wszyscy o mnie, to ja też o innych. Ale dobra, to jest na boku. Bo do mechanika chcę jeszcze wrócić, bo Bóg nas przeprowadził w nowe miejsce i nagle mieszkamy w Otwocku. No z drugiej strony, no i teraz będę do Ożarowa, tam do Wojcieszyna jeździł do mechanika. To wiecie, no to korki, te sprawy, jeszcze tam nie było obwodnic, dalej nie ma zresztą, słabo jeszcze z tym wszystkim. Mówię, Panie Boże, trzeba by nowego mechanika. Ale no tak, no taka wycieczka do mechanika do Wojcieszyna by mi dniówkę zajęła z jakąś robotą, nie? No i prowadzimy któryś tam rekolekcję. Podchodzi po rekolekcjach człowiek do mnie. Wysoki, przystojny, to nie jest takie ważne. To dla pani może wolny jeszcze jest. I mówi do mnie, cześć, nazywam się Daniel. Chciałbym, żebyś naprawił u mnie samochód. Ja mu na to mówię, wiesz co, mówię, fajnie, ale mi się nie zepsuł. No jest problem teraz, nie? Tutaj mamy... On mówi, a może chciałbyś coś wymienić? No ja mówię, wiesz, za 2 tygodnie klocki. On mówi, dobra, tu masz wizytówkę. No i już wiedziałem, że Pan Bóg wysłuchał moje prośby i z radością pojechałem dalej swoją drogę. Tutaj cytuję sytuację Filipa z Dworzaninem, ale nie, dobra. Dalej jechał radośnie swoją drogą. Przyjeżdżam do tego miejsca, trafiam, oddaję samochód i tenże człowiek w końcu tam jeszcze parę rzeczy pokazał, tam to już nie o nim chcę dalej opowiadać. Odwozi mnie do domu swoim samochodem i pod domem zadaje mi pytanie. Witek, już wiele tych rekolekcji wysłuchałem od tamtej pory. Wytłumacz mi, czy to, co ty masz, to jest wiara w Boga, czy wiedza o Bogu? Fajne pytanie, nie? Czy to jest wiara w Boga, czy wiedza o Bogu? No i teraz ja musiałem mu odpowiedzieć, bo on oczekiwał odpowiedzi, a nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Słowo Boże mówi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Zgodzicie się? No i teraz powstał mały dylemat. No to gdzie ja jestem? Widziałem prawie wszystko. Gdy wymieniałem te 5 rzeczy z Marka, powiedziałem Bogu, że jak zobaczę te 5 rzeczy, zrobię dla Niego wszystko. Jak się domyślacie, dlaczego tu dzisiaj jestem? Bo zobaczyłem, ale nie tylko te 5 rzeczy. Są tylko 3 cuda, których nie widziałem. Jeden już wspomniałem, przejście przez ścianę. Drugi to było przemienienie wody w wino, czyli w sumie pierwszy powinien być, jeśli chodzi o kolejności nowotestamentalne. I 3 cud, którego nie widziałem, to was zapomniałem. Czekajcie, bo to 3 są. Jaki jest 3? Woda w wino, przejście przez ścianę. Dominik, pamiętasz? A, dziękuję. Chodzenie po wodzie. Mój syn jest dzieckiem w tym wieku, które usłyszało najwięcej rekolekcji w życiu. Więc myślę, że on wszystko, jakbyście czegoś nie wiedzieli, to on wie. I to są trzy cuda, których nie widziałem. Ani żebym ja to robił, albo żeby ktoś inny to robił na moich oczach. Wszystkie inne, jestem Bogu za to bardzo wdzięczny, ale pojawia się pytanie, czy to jest wiara, czy to jest wiedza. Rozumiecie? I tu mogę wrócić do Tomasza. On nie uwierzył swoim braciom, uczniom Jezusa. Nie uwierzył, potrzebował dowodu. To już nie była wiara. Co to jest za uwierzyć w Jezusa, jak go zobaczę? Rozumiecie? No to jakieś absurdalne. Zgodzicie się? Co to jest uwierzyć w Jezusa, gdy ja go zobaczę? No to już nie mam co wierzyć. No to uwierzyć tu w Kasię. No zobaczysz Kasię, dotkniesz Kasia. No to ja uwierzę ci. Dowód pokażę, że nazywa się Kasia. Rozumiesz? To nie jest żadna mi tam chwała. List do Hebrajczyków, definicja wiary. Wiara jest poręką tych dóbr, których oczekujemy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Czyli jakby zaprzeczenie czasowe. Wpierw to się wydarza u mnie, a dopiero potem to się dzieje naprawdę. To się dopiero stwarza, ta rzeczywistość. Czyli uwierzyć w Jezusa, nie widząc Go, to jest wiara. Uwierzyć Jezusowi, nie widząc Go wcześniej, jakby nie widząc nie owoców Jego obecności, ale Jego samego. Nawet to błogosławieństwo mnie omija, bo dwukrotnie w swoim życiu miałem, ale to są jakby prywatne objawienia, one tam nie podlegają dyskusji, nie o nich chcę opowiadać. Chodzi o to, że ja jako młody człowiek pragnąłem mocy. Pragnąłem widzieć dni szczęśliwymi. Pragnąłem, by działo się to, co w Ezechielu, by moje życie było zasadzone nad płynącą wodą, by moje życie wydawało owoce, które będą pociągać innych ludzi. Pragnąłem mieć nieprzeciętne życie. I wiecie, co odkryłem, czytając Słowo Boże? I poznając Boga, już w sumie poznaję tego Pana Boga od 15 roku życia, czyli to już będzie 22 lata, szukam Boga w Biblii. To jest jedyna książka, którą czytam codziennie i odkrywam, że Bóg chce nieprzeciętnego życia dla każdego człowieka w Kościele. Dla każdego człowieka. Nawet powiększam to, nie tylko w Kościele, bo chcę, by każdy w tym Kościele się znalazł. Każdy z nas ma jedyne, niepowtarzalne, przepiękne i cudowne życie. A jeśli ono takie jeszcze nie jest, to Bóg zachęca, by skorzystać z mocy Ducha Świętego, z płynącej wody. Zobaczcie, czwarty rozdział Jana, gdy spotyka się przy studni, czyli znowuż woda, z Samarytanką, Jezus, co mówi do niej? Bóg jest duchem. Potrzeba, by Jego czciciele oddawali Mu chwałę w duchu i prawdzie. Duch Święty. 16 rozdział Ewangelii Jana mówi: pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Duch Święty, Pocieszyciel, nie przyjdzie do was. No i całą resztę oczywiście znacie, bo wszystko jakby wiemy. Co Pismo Święte mówi nam o Duchu Świętym. Kościół fajnie naucza w katechizmie. Pięćdziesiątnica rozpoczęła się w dniu Pięćdziesiątnicy, ale nigdy się nie skończyła. Ciągle trwa. I powiedziałem: Panie Jezu, jeżeli te wszystkie słowa są prawdą, wróciłem na łono Kościoła katolickiego, wyrzekłem się wszystkich powiązań, które miałem, bo też nie tylko byłem w chrześcijańskich wyznaniach, szukałem wszędzie. Różnie było. I gdy wróciłem na łono Kościoła, jako ten, który już wie, może rzeczywiście ma dowód, a nie wiarę, może to są tylko dowody, okej, ale Tomasz też ma dowód i Tomasz mnie zbudował, ten Tomasz niewierny, bo on też miał dowód, a z tego, co wiemy, to jest facet, który chyba założył kościół w Indiach, chyba, że się mylę, i poniósł śmierć męczeńską dla Ewangelii. To ja powiedziałem: Panie Boże, to ja tak chcę żyć. Jeżeli nie wyprę się Ciebie nigdy, to wolę już nie skorzystać z tego błogosławieństwa, błogosławieni, którzy nie widzieli, ale mieć dowód i iść za Nim. I ten młody mechanik, ten człowiek dał mi odpowiedź na moje życie. To może już nie jest wiara, to jest dowód. Ale bracie i siostro, jeśli potrzebujesz, zachęcam Cię, poproś Boga. Macie Gedeona w 6 rozdziale Księgi Sędziów, który też prosi o dowód, tam to runo, to też pewnie znacie. Mamy te sytuacje, gdzie wielokrotnie ludzie proszą o jakiś znak Boga. I Bóg nie jest jakimś chamem, który się znęca nad człowiekiem, tylko jest pełnią miłości. No zobaczcie, co mówi w Ewangelii. Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. Czy jeśli twój syn poprosi cię o chleb, czy podasz mu kamień? Jeśli poprosi cię o rybę, czy podasz mu węża? O ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I bracia i siostry, odkryłem, że życie katolika ma być pociągające dla każdego, także muzułmanina. I dla protestanta zielonoświątkowego. Nasze życie ma być pociągające. Ponieważ moc płynie z krzyża, ponieważ moc płynie od Ducha Świętego i ponieważ Bóg chce nas w tą moc wyposażać. I wiecie co? Doświadczam tego w całym swoim życiu. Moje dzieci tego doświadczają, moja rodzina tego doświadcza. Wszystkie, no to tak nie wiem, to też wam mogę powiedzieć, może też tak macie w domach. Wszystkie nasze dzieci, poza tym najmniejszym Samuelem, bo on jeszcze jest wersja skompresowana, ma 10 miesięcy, to on ciągle językami gada, bo po ludzku nie umie. Ale wszystkie nasze dzieci mówią językami, wszystkie nasze dzieci, te starsze, prorokują, wszystkie nasze dzieci modlą się o uzdrowienia i są tego wymierne efekty. Wszystkie nasze dzieci codziennie czytają Pismo Święte, poznają Boga w Słowie. Święty Hieronim, IV wiek chrześcijaństwa, nieznajomość Słowa jest nieznajomością Chrystusa. To jest to, co wypełnia się w życiu naszej rodziny. Dlatego od tamtej pory jeździmy i głosimy. Kocham od tamtej pory, kiedy uzyskałem dowód, czy dowody od Boga i Jego obecności. Od tamtej pory, kiedy Duch Święty namacalnie stąpił i przemienił całe moje życie. I kochani, to są piękne rzeczy, które się po prostu dzieją. Nawet taką sytuację niedawno też taką dla mnie cudowną. Kobieta dzwoni, że właśnie się urodziło dziecko jej. Ze szpitala dzwoni matka tego dziecka. Tam, nie wiem, po 2 czy 3 dni po tym porodzie. Że temu dziecku brakuje fragmentu mózgu. No dość istotny element, nie? To czego bębniarz nie ma. No i nie chciałem kolegi obrazić. Dobra, perkusista. I on, no wiadomo, jak to matka, no to przeżywa taką sprawę i się nie dziwię. I jadę akurat nie głosić rekolekcję w Krakowie i zawsze czas w aucie mam na włączanie telefonu, słuchaweczki i wtedy rozmawiam z ludźmi. No niestety ten czas mi dzisiaj ta pani zajęła. No i rozmawiamy, że od kogoś usłyszała, że się modlimy. No dzięki niej uruchomiliśmy nową usługę call center, uzdrowienie przez telefon. Duch Święty robi takie rzeczy, kochani. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, od tego momentu to się stało. Więc kobieta mówi, o co chodzi, tak jak umie, oczywiście zrozpaczona i przerażona. No i mówię, dobra, to teraz instrukcję obsługi pani powiem, zrobimy tak i tak. Pani jest tam w tym szpitalu, tak, koło dziecka, tak. Bóg mi mówi to i to, zrobimy to i to, nałoży pani ręce, powie pani takie swoje słowa. Mówi, o, a pani ma problem w małżeństwie. Mówi, a tak, a skąd pan wie? Mówi, no właśnie, Duch Święty takie rzeczy mówi. Bóg też chce to dzisiaj naprawić. I tak krok po kroku przez 2 godzinki pomodliliśmy się. No i się potem rozłączyliśmy. I ta pani dzwoni do mnie za 5 roku. Gadzina, bo się wkurzałem na nią. Mówię, jak będę 5 roku czekał na dowód? Mówię, to jest trochę nie fair, nie? Tu jakby był jakiś lekarz tam za $1 000 000, co doszywa ten kawałek mózgu, no to wydałaby $1 000 000, a tu nawet nie umie zadzwonić, że Bóg jej dziecko uzdrowił. Rozumiecie? No po prostu ja tylko poprosiłem, niech pani zadzwoni, jak już lekarz pani potwierdzi, że wszystko jest okej. Okay. Oczywiście wszystko było okej. Bóg to zrobił trochę inaczej, że nie ten fragment mózgu dorósł, co go brakowało, tylko wyrósł inny w to miejsce i zastąpił te funkcje, bo tam tak jakoś jest, ja się tam na medycynie nie znam, Dominika się może spytać. I to się, kochani, stało. I Bóg uzdrowił. No, napisała w końcu po 5 roku świadectwo, jest jakiś tam dowód tego, że dziecko jest zupełnie zdrowe, kobieta, no chyba szczęśliwa. Mówi, że małżeństwo się naprawiło, ale przede wszystkim mówi, codziennie czytam Pismo Święte. Aleluja! A Wielki Post nie powinniśmy. Kochani, takiego Boga znam, o takim Bogu chciałem wam opowiedzieć. Taki Bóg jest w Kościele na pewno. Wiem, że wy też macie podobne doświadczenia i chwała Panu za to. Chcę was tylko do jednej rzeczy zachęcić. Otóż muszę kończyć, skoro ksiądz na moich plecach czuje oddech. Denerwujący się. Słuchajcie, proście o więcej. Proście o więcej. Ja nie będę musiał tyle rekolekcji głosić. Będę mógł więcej czasu spędzać z rodziną, kochani. No zobaczcie, jak już ksiądz Roman do Zadzomy zadzwonił, to już jest dramat, słuchajcie. Ja o księdzu Romanie słyszałem wiele razy, nigdy w życiu go na oczy nie widziałem. Dzisiaj nawet tego księdza zapytałem się, przepraszam, czy może ksiądz zna księdza Romana, tak? Tak żeśmy się poznali. Czy nie, szukam księdza Romana. A kto pyta? Mówię, no, pewnie to skądś znacie, tak? Dobrze. Kochani, proście o wiele, a wiele otrzymacie. Oczekujcie. Zobaczcie, w tym Ezechielu jeszcze wrócę. Tam jest piew kroczył po kostki, ale ile? 1000 łokci. To jest droga. To jest droga naszej formacji. Bóg w Kościele zachęca, ale jesteście we wspólnocie. Wierzę, że się właśnie formujecie. Poznajecie Słowo, poznajecie nauczanie Kościoła. Kochani, gdy odkryłem encykliki papieży, gdy odkryłem nauczanie Kościoła, tego z góry, z Watykanu, to się zakochałem. Powiedziałem, Boże, czemu tego mnie na religii nie uczyli? Jakieś tam farmazony, tam w kółko coś powtarzałem, klepałem jakieś rzeczy, których i tak nie pamiętam, bo się ich nie nauczyłem nigdy. Jakoś zaocznie zdawałem te egzaminy. A tu jest taka piękna nauka, która pokrywa się z tym i to jest. Ona czasami do nas nie dociera, bo na łączach może są jakieś problemy, ale ta piękna nauka wychodzi z Kościoła. I Bogu dziękuję, że dziś, w dniu, kiedy rozpoczyna się konklawę właśnie w Watykanie, mogę stać przed wami, mogę wam trochę uśmiechu na twarzy przysporzyć mocą Ducha Świętego i paroma kawałami. Ale cóż, pragnijcie wiele, a wiele otrzymacie. Jezus jest wielki, to oczywiście wiecie, ale chcę wam powiedzieć, że wy jesteście wielcy, bo zostaliście stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I niewierzący mają się liczyć z tobą, bracie. Bo jesteś na... I siostro, tak. Siostrą też. Rzadziej, ale też, no. Na obraz i podobieństwo Boga. Chwała Panu. Amen. A, wyłączyć trzeba.